Hej. Na Wojnie Idei jest taki film Dlaczego ludzie odchodzą od kościoła? I jest to jeden z najchętniej oglądanych filmów na Wojnie Idei. I to oczywiście nie jest to dowód na to, że przedstawione tam tezy są słuszne, ale jest to argument za tym, że film ten dotknął czegoś istotnego dla bardzo wielu ludzi. I jest tam ponad 3000 komentarzy pod tym filmem, więc jest to temat, widać, że dla ludzi żywy. I tak dosłownie w 20 sekund skracając ten film, są tam podane przyczyny takie dość oczywiste, jak afery związane z kościołem, prawda, czy to, że kościołowi mieszać w politykę i tak dalej, jak również taka indywidualizacja czy hedonizacja kultury popularnej, która najnowszymi zdobyczami psychologii i socjotechniki wpaja ludziom konieczność realizowania tutaj i teraz natychmiastowej gratyfikacji realizowania własnych potrzeb, a niekoniecznie kierowania się na wyższe wartości i tak dalej, ale również rzeczy takie jak to, że ludzie wychowani nawet w katolicyzmie bardzo często po prostu nie widzą powodu, by chodzić do kościoła, ponieważ nie widzą, żeby im coś on oferował. To znaczy, że widzą w nim tylko zestaw zakazów i nakazów, taką urzędową atmosferę, a nie żadne doświadczenie żywej wiary. I do tego filmu w komentarzach w wielu wypowiedziach pojawiły się dwa takie główne zarzuty. Jeden ze strony niektórych osób niewierzących, niektórych ateistów, a drugi, można powiedzieć, ze strony niektórych tradycjonalistów katolickich. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ oba te środowiska, obie te grupy zarzuciły, że pominąłem najważniejszą kwestię w tym. Oczywiście podali dwie różne kwestie, to były dwie różne kwestie, ale oboje stwierdzili, że pominąłem o tym najważniejszym. I chciałbym się odnieść dzisiaj do tego. Najpierw przyjrzymy się zarzutowi ze strony tradycjonalistów, który został bardzo dobrze zaprezentowany przez księdza Bańkę, który nagrał do mnie odpowiedź. Jest ona na kanale Szkoła Akwinaty. Będzie do niej link oczywiście w opisie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam, żeby zobaczyć tam ten film w całości. I ja obiecałem oczywiście też, że się odniosę do tego zarzutu i trochę czasu mi niestety minęło, ale to jest dobra okazja, żeby to zrobić. To znaczy, ksiądz Bańka się z tego, co zrozumiałem, zgadza z tymi zarzutami, które ja tam podałem, z tymi powodami, które ja tam podałem. Natomiast dodaję do tego, że źle interpretuje powody. To znaczy, to, że Kościół nie ma nic ludziom do powiedzenia, jest spowodowane odejściem od głównego, tradycyjnego, w domyśle chyba przedsoborowego, ponieważ z tego, co zrozumiałem, to ksiądz nie jest fanem Soboru Watykańskiego II, przedsoborowego przekazu Kościoła i porzucenie tradycji na rzecz przesadnej nowoczesności i modernizacji i zapomnienie o tym, że żeby pójść za Jezusem, trzeba wstoczyć w sobie pewną walkę. I to, że Kościół się skupia teraz na takich emocjach, na odczuciach, a nie na tym, co trzeba robić. I taki pleniący, pojawiający się w Kościele tak zwany dobroludzizm, tak? Czyli stwierdzanie ze strony niektórych księży, że wystarczy, że będziesz grzeczny i wszystko jest okej. I do tego jeszcze dochodzą do tego jeszcze takie zarzuty w stylu przesadny taki pacyfizm na przykład w wykonaniu Soboru Watykańskiego II. I taki naiwny pacyfizm być może, nawoływanie do porzucenia wszelkich wojen i tak dalej. I tak, w kwestii tego pacyfizmu, to zaznaczmy być może, że Sobór Watykański II był w czasie szczytu konfliktu zimnej wojny, gdzie ludzie naprawdę bali się, że zaraz pół świata się wysadzi w powietrze, więc wtedy, w sensie, ja rozumiem, że pacyfizm może być naiwny, ale też jednocześnie w momencie, kiedy wisi nad nami groźba zagłady atomowej, to też nie dziwmy się odrobince pacyfizmu. Natomiast zarzut taki, że Kościół, powiedzmy, rozmiękcza swoje nauczanie i tak właśnie ten taki dobroludzizm i tak dalej, że to sprawia, że człowiek nie ma nic do odnalezienia w Kościele. To jest zasadniczo słuszna uwaga, że taki miałki przekaz, że tak, przekaz na zasadzie wystarczy być dobrym człowiekiem. To nie jest atrakcyjne, bo w sensie to nie jest nic nowego, to nie jest nic oryginalnego i taki zarzut, że Kościół powinien przekazać, właśnie mieć mocny przekaz na tej zasadzie, jest słuszną uwagą. Aczkolwiek mam do tego bardzo dużo pytań, ponieważ rzeczy takie jak trzeba kierować się na Chrystusa, że to jest najważniejsze, tak? Nie, że tam jakieś tam rozmiękczanie się, bycie dobrym człowiekiem, że to są takie pochodne tego, ale najważniejsze jest to, żeby kierować się na Boga, robić wszystko w tym kierunku i to jest najważniejsze, prawda? Jeżeli tylko będziemy się trzymać tej tradycji, która stawiała Boga w samym centrum i orientowała nas wokół Niego, to wszystko, to będzie lepszy przekaz. Tylko, że jest z tym jeden problem. Okej, trzeba kierować się na Chrystusa. Okej, co to znaczy? I w sensie, bez urazy, ale ludzie nie wiedzą, co to znaczy. No bo co to znaczy kierować się na Chrystusa? Jeżeli ktoś nie jest, nie wiem, teologiem albo nie ma jakiegokolwiek doświadczenia ideowego w tym temacie, to nie ma pojęcia, co to znaczy. Znaczy, co to znaczy? Czy się należy kierować na Chrystusa jako na jakąś abstrakcyjną ideę? Czy może na Chrystusa w drugim człowieku? Czy może na Chrystusa w sobie samym? Czy może wszędzie po trochu? To znaczy, tego typu rzeczy nie są w żaden sposób oczywiste dla kogoś, kto zna religię wyłącznie z kościoła, z chodzenia do kościoła w niedzielę. I tego typu przekaz, który operuje tego typu językiem, ja mówię trochę z własnego doświadczenia, ponieważ ja całkiem sporo czasu spędziłem w tego typu środowiskach, jest właśnie jedną z rzeczy również, w sensie pomijając ten słuszny zarzut, o którym mówiłem wcześniej, tego typu przesadny język i przesada w naciskaniu na tego typu rzeczy jest kolejną rzeczą, która może odstraszać ludzi od kościoła, ponieważ my mówimy trochę szyfrem i to nie jest przesada. No, ludzie religijni często mówią szyfrem, tak naprawdę. Jeżeli ktoś jest spoza, nawet nie musi być spoza, jeżeli ktoś nie jest w to zaangażowany, to dla niego to nic nie znaczy. Bóg jest najważniejszy. Spoko. Co to znaczy? Przeciętny człowiek nie ma pojęcia, co to znaczy i musi iść za tym jakieś odniesienie do rzeczywistości, do takiej codziennej nawet rzeczywistości, nawet do takiego bycia dobrym człowiekiem, jeżeli to jest powiązane, jeżeli jest relacja między tym przekazem, który jest faktycznie głęboki i silny, ale jest to jakoś pokazane, jak to się aplikuje do codziennych, powiedzmy, rozwiązań, to taki przekaz silny ma sens. Ale taki przekaz silny na zasadzie taki, no w sensie... To znaczy, obawiam się, że gdyby księdza oglądał ktoś, kto nie wie, kto jest, właśnie zna kościół tylko i wyłącznie z niedzielnej mszy i tyle, to nie miałby pojęcia, o czym ksiądz mówi. Takie jest moje zdanie. Zachęcam do dyskusji na ten temat. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. To jest już moje pytanie bardziej. To znaczy, ksiądz stwierdza między innymi, że tylko Chrystus jest bramą, tak? Do zbawienia, że poza Chrystusem nie ma zbawienia i tak dalej. Ja się tam osobiście zgadzam, ale jestem ciekaw, co to według księdza znaczy, bo to też nie jest takie oczywiste. To znaczy, na przykład, jeśli ktoś nie wyznaje świadomie chrześcijaństwa, nie jest chrześcijaninem, ale w swoim życiu zupełnie szczerze kieruje się prawdą, miłością do bliźniego i do siebie samego i dąży do rozumianej przez siebie najwyższej wartości, w sensie do takich rzeczy właśnie jak prawda i miłość. Do tych właściwych rzeczy. Ale powiedzmy, nie jest chrześcijaninem, bo nikt mu na przykład nigdy nie przedstawił tego w ciekawy sposób, albo zna tylko patologię z tym związane, a nie jakiś sensowny przekaz. To czy taka osoba właśnie ma udział w tym Chrystusie, który jest bramą, czy nie? Która nie jest chrześcijaninem, prawda? Ale realizuje tego typu rzeczy w swoim życiu. A z drugiej strony, na przykład ktoś, kto jest chrześcijaninem, przynajmniej świadomie uważa się za chrześcijanina, ale źle traktuje i bliźnich, i samego siebie, i nie kieruje się właśnie na prawdę, tylko na przykład na realizowanie jakichś swoich własnych uprzedzeń. Ja nie pamiętam, czy to jest prawda, czy to jest anegdota, ale ksiądz jakiś opowiadał mi kiedyś o takiej sytuacji, że pewna pani zawsze zostawała w kościele dłużej po mszy i się modliła tam samodzielnie. Ksiądz podszedł do niej po jakimś czasie i zapytał, co się dzieje, dlaczego pani tak zostaje, czy to wszystko w porządku i tak dalej. I ona mówiła z taką ulgą, że no tak, bo ja tu zawsze sobie wolę posiedzieć i się spokojnie pomodlić, bo u mnie w domu to ja tak wszystkich nienawidzę, że nie mogę tam siedzieć i muszę się modlić tutaj. I czy taka osoba ma udział w tej bramie Chrystusa, czy nie? W sensie, może mi ksiądz odpisać w komentarzu, jestem ciekaw, ponieważ stwierdzenie, no, że Chrystus jest bramą, okej, ale co to znaczy? To nie są takie strasznie oczywiste rzeczy, że wystarczy tylko je mówić i wszyscy to załapią. Natomiast zarzut jest taki, że Kościół powinien mieć ludziom co powiedzieć. To jest całkowita prawda i tu się mam wrażenie, że zgadzamy. I tylko pytanie brzmi, co takiego Kościół mógłby powiedzieć ludziom? No, ja mam taki przykład. Być może, jeżeli ty, jeśli czujesz się nieważnym, jeśli czujesz się nikim, jeżeli może, nie wiem, może masz nałogi, może nie jesteś taki, jaki byś chciał, może czujesz, że jesteś bez znaczenia, że twoje życie nic nie znaczy i że nikt nic od ciebie nie chce i nie masz po co żyć, to Kościół powinien ci powiedzieć, że to nieprawda, że jesteś ważny. Jesteś ważny i to nie dla byle kogo, tylko dla absolutu. Że ostateczna zasada rządząca wszechświatem jest zainteresowana twoim życiem i twoje życie jest dla niej ważne. I ta zasada, Jezus, chce dla ciebie jak najlepiej i jeśli tylko mu pozwolisz, to wyciągnie z ciebie co najlepsze. I być może jest nawet w stanie pomóc ci wyjść z twoich problemów, które masz i które czujesz, że masz. I naprawdę można się zdziwić, z jakiej dziury życiowej można wyjść w tego typu sposób. Bo popatrzcie na świętego Pawła, na świętego Augustyna, z jakich dołków ci ludzie potrafili się wygrzebać. Ale nie zrobili tego sami. Nieważne jak bardzo ci się wydaje, że jesteś beznadziejny, nigdy tutaj na świecie, nigdy nie jest dla ciebie za późno. Być może coś takiego Kościół mógłby powiedzieć ludziom. Być może nawet jest całkiem sporo ludzi, którzy potrzebują takiego przesłania. Zostawiam to pod rozwagę. Ksiądz zarzuca jeszcze taką jedną rzecz, że w Kościele porzucono realistyczną filozofię w domyśle świętego Tomasza i tak dalej na rzecz filozofii idealistycznej. I ja przepraszam, ale jestem prawie pewien, że ksiądz używa słów filozofia idealistyczna w niewłaściwym znaczeniu tych słów, więc się po prostu do tego nie odniosę, bo wydaje mi się, żebyśmy się tutaj trochę nie zrozumieli. Ale to jest osobna kwestia. Jest też jeszcze taki zarzut do efektu Franciszka, ponieważ zwracałem uwagę w filmie, że papież Franciszek od jego wyboru jest delikatne odbicie w odchodzeniu właśnie ludzi od Kościoła w kwestii ludzi młodych. I wyraźnie zaznaczyłem, że odkąd Franciszek został papieżem, to ludzie młodzi generalnie wyhamowało w Polsce głównie odchodzenie ludzi młodych od Kościoła i nawet jest delikatne odbicie, że to ma pozytywny efekt. I jako kontrę do tego ksiądz pokazał, statystyki pokazujące, że w żaden sposób nie poprawił się stosunek, no co się nie poprawiło, nie poprawiła się ilość chętnych do seminariów i że to jest prawdziwy wyznacznik i że skoro to się nie poprawiło, to nie ma żadnego efektu Franciszka. Ja nie przeczę, że to się nie poprawiło, ale efekt Franciszka nie na tym polega, więc wydaje mi się, że to nie jest, w sensie to nie jest zarzut do tego, co mówiłem po prostu. Dodatkowo to jest bardzo ciekawy wykres. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że ten największy spadek powołań, największy spadek chętnych do kapłaństwa przypadł na lata po roku 89, po odzyskaniu niepodległości. Warto zwrócić na to uwagę, że najbardziej gwałtowny spadek chętnych do bycia księdzem wśród młodych mężczyzn był w roku 89 i po roku 90. Czyli w momencie, kiedy bycie księdzem przestało być wyrazem buntu przeciw systemowi. Bo wcześniej było. Wydaje mi się, że to jest ciekawe. I oczywiście to jest tylko jeden z elementów. Tu jest masa innych przyczyn na ten temat. Ale jest to coś, na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę. A kolejna kwestia jest taka, że ksiądz pokazuje też tutaj statystyki chrztów. I pokazuje, że jest drastyczny spadek chrztów, który co prawda idzie wraz ze spadkiem urodzeń, więc nie bardzo wiem, co to w ogóle ma oznaczać. W sensie, że oczywiście, że jest mniej urodzeń, to jest osobny temat, ale więc jest mniej chrztów, tak? Natomiast ja bym zauważył, że tutaj od 2003 roku był rozjazd między urodzeniami a chrztami. W sensie od 2003 roku ludzie nie chrzcili, ta przerwa między tymi, to jest ludzie nie chrzcili nowonarodzonych dzieci. A od roku właśnie 2013, 2012, w 13 chyba papież Franciszek został wybrany, ta luka się zmniejszyła. To znaczy wśród ludzi młodych, bo ludzie mają dzieci, młodzi głównie, właśnie ludzie z powrotem zaczęto więcej dzieci chrzcić rodzonych. A wcześniej tego nie było, więc to raczej, ten wykres raczej potwierdza to, co mówiłem, że papież Franciszek przyciąga młodych ludzi do kościoła. I dla jasności, ja w żaden sposób nie mówię, że to nie jest żaden argument za tym, czy papież Franciszek jest dobrym czy złym papieżem, bo to jest osobny temat, ale fakty są takie, że papież Franciszek przyciąga ludzi młodych do kościoła. I tyle. Mam nadzieję, że to rozjaśnia ewentualnie moje wątpliwości. I teraz możemy przejść do drugiego argumentu, który pojawia się tutaj, drugiej rzeczy, którą podobno najważniejszą ominąłem, ze środowisk, że tak się... Nie środowisk, od wielu ludzi niereligijnych, z których wielu pisało, że zapomniałem o najważniejszym, o tym, że ludzie przestają chodzić do kościoła, bo racjonalnie dochodzą do wniosku, że Bóg nie istnieje. I dlatego przestają chodzić do kościoła. I... Z całym szacunkiem, ale nie, w sensie zaraz wyjaśnię, dlaczego ta teza wręcz po prostu mnie rozśmiesza. Ja nie wątpię, że takie przypadki takich osób istnieją, że mogą istnieć przypadki ludzi, którzy racjonalnie napotkali na argumenty, które przekonały ich, że Bóg nie istnieje i dlatego przestali chodzić do kościoła. Nie wątpię, że mogą istnieć tacy ludzie. Natomiast, zacznijmy od tego, co to znaczy odejście z kościoła? Odejście z kościoła to znaczy zaprzestania uczestnictwa we wspólnocie. To znaczy brak chodzenia na niedzielną mszę to jest tylko jeden przykład, prawda? Ale ogólnie odejście od wspólnoty. I w ogóle zacznijmy od tego, że w Polsce ogromna większość ludzi, która odeszła od kościoła, nie przestała wierzyć w Boga. Większość ludzi w Polsce to są niepraktykujący, ale deklarujący się jako wierzący. Więc tych ludzi nikt nic nie przekonał. Oni po prostu porzucili kościół, a nie porzucili wiary. Jak to się skończy dla nich i dla ich dzieci, to jest osobny temat, ale przynajmniej ale nie twierdzą, że nie wierzą w Boga. Więc to nie jest tak, że mają tutaj jakieś argumentacje. Natomiast zastanówmy się nad tym przez moment. Jeżeli jesteś osobą myślącą, i no to jeśli chodzisz do kościoła, czy albo jesteś w jakiś sposób zaangażowany we wspólnotę, no to dlatego, że w jakiś sposób ta wspólnota ci pomaga, że w jakiś sposób lepiej się w niej czujesz. Być może radzisz sobie lepiej z życiem właśnie w tej wspólnocie. No i załóżmy, że jesteś w takiej sytuacji. No i powiedzmy, natknąłeś się na argumentację, która przekonała cię, że Bóg tak naprawdę nie istnieje. Okej, dlaczego miałbyś przestać chodzić do wspólnoty, która ci pomaga? To znaczy, ponownie, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ktoś po tym nagle odrywa się od tego, co mu jawnie pomagało, ale nie jestem wcale pewien, że ludzie by tak się zachowywali. Zwłaszcza, że z reguły ludzie raczej najpierw odchodzą od kościoła, a potem przestają wierzyć w Boga, tak jak mówiłem. I ja osobiście znam bardzo wielu osób, które zostały wychowane na katolików, wydaje mi się, że wy też, i... Znaczy, no bo prawie wszyscy ludzie w Polsce zostali wychowani na katolików, i którzy zostali wychowani i potem, i powiedzmy, i odeszli od kościoła, a potem przestali wierzyć. W sensie przestali się udzielać we wspólnocie, a potem przestali wierzyć, ale nie znam chyba ani jednej osoby, która najpierw przestałaby wierzyć, a potem przestała udzielać się we wspólnocie. No bo to jest bardziej, raczej dość powszechnie znany fenomen, że ludzie najpierw coś robią, a potem racjonalizują swój wybór, szukają usprawiedliwień dla swojego wyboru i dość rzadko jest na odwrót. Nie nigdy, ale dość rzadko. I ja mam taki przykład mojego kolegi, który jest bardzo mądrym, bardzo inteligentnym, dobrze wykształconym facetem i jest takim właśnie, wydaje mi się, że określiłby siebie jako właśnie racjonalista. To znaczy jak człowiek, który ma dobrze obczajone wszystkie argumenty, dlaczego religia jest nieracjonalna, nie ma logicznych dowodów, nie ma sensu w to wierzyć. Po prostu. I tak, i dlatego przedstawia się, że on nie wierzy, bo to jest nielogiczne. No i sorry, on nie może wierzyć, bo to jest nielogiczne. I po prostu nie ma argumentów, które by go przekonały. Natomiast jak się kiedyś z nim rozmawiałem na inny temat zupełnie, ale w innym temacie po prostu wyszło, no on sam zaczął opowiadać, że kiedyś, jak miał 17 lat, to poszedł do kościoła i u spowiedzi ksiądz mu powiedział takie rzeczy okropne, że nigdy więcej do tego kościoła nie wrócił. Więc... Nie dziwi mnie w ogóle taka perspektywa. Znaczy, wydaje mi się, że taka perspektywa jest domyślna, że człowiek najpierw pod wpływem emocji, każdy człowiek, to można to zastosować ogólnie, ale nie wiem, dlaczego mielibyśmy tego nie stosować do ludzi niewierzących, odchodzących z kościoła, że najpierw człowiek pod wpływem emocji coś robi, a potem sobie to racjonalizuje i potem jest naturalnie przyciągany do argumentów, które potwierdzają, że jego wybór miał rację. I ponownie to jest prawda ogólnie na temat ludzi, a nie, że wyłącznie na temat osób niewierzących, nie o to chodzi, ale nie widzę w żaden sposób, dlaczego osoby wierzące, niewierzące miałyby być tutaj wyjątkiem. Bo, no w sensie, bez urazy, ale no, ludzie niewierzący to są tacy sami ludzie, jak cała reszta nas. To znaczy, ludzie niewierzący są dokładnie tak samo nieracjonalni, jak cała reszta ludzi. Nie są wyjątkowi, ponieważ ja się często spotykam z taką perspektywą, która coś takiego sugeruje, że ludzie niewierzący są racjonalni. Nie? Spotkaliście kiedyś jakieś osoby niewierzące? Uważacie, że te osoby są racjonalne? W sensie, nie mówię, że nie ma tam osób racjonalnych, ale w żaden sposób nie zauważyłem żadnej nadreprezentacji osób racjonalnych w tamtych grupach. To znaczy, są zwykle to po prostu normalni ludzie, tacy jak wszyscy inni. I wraz z całym zestawem zarówno zalet, jak i przywar, które są wśród wszystkich ludzi obecni. Więc nie, uważam, że stwierdzenie, że człowiek jest, że ludzie odchodzą od kościoła, bo przestają być racjonalni, bo racjonalnie dochodzą do tego, to jest raczej nie widzę żadnych argumentów za tym, przepraszam, a widzę wręcz dobrze znane zjawiska, które świadczyłyby o obrazie dokładnie przeciwnym. Tak w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ja w setkach maili, które od was dostaję, ja dostaję całkiem sporo maili od osób niewierzących, bardzo często właśnie też nawet, że im się podoba moja praca, nawet jak się ze mną nie zgadzają czy coś, to spoko, bardzo, bardzo doceniam zawsze, ale dostałem całkiem niemałą ilość maili, które zaczynały się od stwierdzenia: jestem ateistą od 14 roku życia. I ja bym się tym nie chwalił, naprawdę. Naprawdę nie chwaliłbym się, że mając 14 lat uznałem, że jestem w stanie poprawnie odpowiedzieć na największe pytanie w historii ludzkości, bo tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, zwłaszcza jeżeli potem na przykład pokłócimy się z kimś o to, no to potem jesteśmy naturalnie przyciągani do argumentów, które potwierdzają, że mieliśmy rację. I dla jasności, wszystko co teraz powiedziałem, to nie są argumenty za istnieniem Boga, albo argumenty za tym, że ateizm jest poprawny czy niepoprawny. Nie, 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 zupełnie nie o tym mówiłem. Natomiast zauważam, że to nie jest jakieś unikalne zjawisko w skali społecznej, tylko tak jak cała reszta społeczeństwa, jest to zjawisko, w którym ludzie raczej rzadko kierują się czysto rozumem, ponieważ ludzie rzadko kierują się czysto rozumem ogólnie. I dla jasności, ludzie wierzący dokładnie tak samo. W sensie ludzie wierzący wierzą nie dlatego, że racjonalnie przemyśleli, że to jest dobry wybór, tylko głównie dlatego, że zostali tak wychowani i to jest domyślne, tak? W sensie ponownie, to nie jest po prostu, chcę po prostu przedstawić, że to nie jest w żaden sposób, że nie należy traktować bycia niewierzącym jako jakiegoś, nie wiem, szczególnie wyjątkowego stanu, no to jest po prostu przekonanie, jakby tam brak przekonania, taki jak większość ludzi i motywacje są, myślę, że podobne w większości przypadków. Ponownie, nie mówię, że w pojedynczych przypadkach nie ma inaczej, ale w skali ogólnospołecznej jest raczej tak. I to chyba tyle. Ostatnio zrobiło się w ogóle tak sporo komentowania moich filmów na YouTubie, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że doszliśmy do tego etapu, że są ludzie, którzy czują potrzebę publicznego niezgodzenia się ze mną. Świetnie, zachęcam jak najbardziej. Jeżeli się nie zgadzacie z czymś, co ja mówię, to świetnie, piszcie o tym. Może wspólnie dojdziemy do jakiejś większej prawdy. I tyle. Zachęcam oczywiście do komentowania, do dyskusji w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, czy się zgadzacie z tym, co powiedziałem, czy nie. Ponownie rozmawiajmy, rozmawiajcie między sobą. Miejmy nadzieję, że wszyscy na tym skorzystamy po prostu. I to wszystko. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.